Witam w studiu Jerzego Miliana, kiedyś naszego radiowego kolegę, potem kolega radiowego kolegów z Katowic, no i szefa orkiestry radiowej w Katowicach. Jak pan znajduje nasze radio po latach?
Radio jest piękne, znaczy z tego co widziałem, chociaż może tamto radio i tamten wystrój wnętrza był bardziej taki domowy, jak i bufet niezapomniany z panią Dziurkiewiczową, która serwowała herbatę techniczną i różnego rodzaju kanapki. Co to jest herbata techniczna, to może nie będę mówił tutaj, bo nie chciałbym, żeby te wzory się może przyjęły, bo według niektórych ortodoksów nie były one najlepsze.
No ja proponuję panu kawę.
Dziękuję.
Ale nie techniczną.
Tak.
Nie będziemy rozmawiali o bufecie, będziemy rozmawiali o działalności muzycznej pana w tamtym okresie.
Tak, tylko u mnie z tytułu, prawda, wagi zawsze się wszystko zaczyna.
I kończy na bufecie, tak?
Tak, to już tak jest, ale proszę bardzo.
Przyszedł pan tutaj do radia w latach 60.
Tak? No, dużo wcześniej bym powiedział, dlatego że ja wtedy, no sytuacja była taka, że trzeba było dorabiać w domu, pomóc trochę, więc już jako uczeń średniej szkoły muzycznej w 51 zainteresowałem się muzyką taneczną. Zaczęło się od wesel, zaczęło się od grania w piwnicy na Rybakach 19. Bardzo był to podejrzany lokal i bardzo podejrzane zabawy taneczne.
Już dzisiaj nie istnieje.
Nawet tak, już nie ma tego. I proszę pani, i potem powstał zespół w 52, który przyczepił się w Sarpie na Starym Rynku w klubie. Tam nas usłyszała pani Zofia Brzeżańska i zaproponowała nam nagranie na Berwińskiego w tym studiu, które dzisiaj z pewną dozą wzruszenia obejrzałem. Tam żeśmy zrobili to nagranie, poszło to na ogólnopolską. No Warszawa powiedziała, dobrze, no niech grają. Lata całe, aż do 73 roku, różne te składy się zmieniały, ale zawsze był Janusz Chojan, zawsze był Wojtek Lechowski, zawsze był Tadeusz Franka, Józef Stolarz, basista, Zbyszek Smolarek, perkusista. Tych ludzi pamiętam, wspaniale się z nimi pracowało i bardzo to była fajna paczka, nie tylko w studiu, nie tylko na estradzie, bo potem wypchnięto nas w świat szeroki, znaczy tutaj w parku Wilsona, pamiętam Stanisław Strugarek to prowadził, Jacek Flur, prawda, Włodzimierz Saar, ci ludzie, i żeśmy robili takie koncerty na peryferiach i tak dalej, i tak dalej.
Różne piosenkarki były związane z zespołami, w których pan grywał tutaj. Które pan najmilej wspomina?
Proszę pani, było to miasto, którym rządziły piosenkarki. To nie tylko, że nagrywały, ale rządziły, bo pamiętam, że radiem rządziła pani Drojecka w jakiś sposób. To znaczy tak, nagrywała kiedy chciała i co chciała. Zawsze było studio, ale to nie uważam tego za rzecz złą. Dlaczego nie w końcu? Wedety na całym świecie, prawda? Jakoś regionalna wedetta. Potem Urszula Sipińska, wtedy kiedy była Drojecka, to oczywiście Sośnicka nie mogła wiele rzeczy tu zaśpiewać i Urszula Sipińska musiała nagrywać gdzie indziej. Później na skutek takich czy innych koneksji, prawda, o których wszyscy wiemy, pani Urszula Sipińska była królową i tutaj załatwiała pewne rzeczy sobie. Zresztą no, były podstawy po temu zawodowe, to znaczy nie były to panie, które nie potrafiły śpiewać i istniały jakoś, tylko jak na owe czasy bardzo, bardzo się sprawdzały. A potem po Urszuli Sipińskiej chyba już koniec, już jak się skończyło to królowanie, to, To chyba nie ma w tej chwili jakiejś może królowej. Ja przynajmniej
bez
nie
królewie.
Wiem. Ale panią Drojecką przypomina mi się wspaniała sprawa. Opowiadał mi jeden człowiek w hotelu Kuprum, w którym byłem w Legnicy, że 15 bodajże czy 10 lat temu była akademia z okazji rewolucji socjalistycznej. No i poproszono Drojecką, ponieważ ona bardzo lubiła, zawsze mówiła po rosyjsku bardzo dobrze, i lubiła się pogadać, prawda, po rosyjsku szczególnie, kiedy bywaliśmy w trasie z nią, prawda, jeszcze wtedy Kaziu Korach może to poświadczyć, to nade wszystko lubiła mówić do tych słuchaczy, prawda, różne rzeczy opowiadała im tam, prawda, jak to tam, no, nazywaliśmy to trochę, że serce i jelita się podaje na tacy wtedy publiczności, prawda? Wtedy to musi chwycić. Rosjanie lubią takie sentymenty. No więc mówią tak, Drojecka tak mówi świetnie po rosyjsku, to dla tych wszystkich generałów to wszystko robimy, dowódca północnej grupy, prawda, tu władza, tam sekretarz, wszystko w pierwszym rzędzie. No i Drojecką poprosili z tym, że mówią, uwaga, uwaga, uważajcie, żeby tam, prawda, czasami nie wzięła jakiegoś trochę talentu, bo to w naszym języku się nazywały te krople wzmocnione talentem, prawda, przed tym występem. No ale nie upilnowali. Drojecka, prawda, sobie ten talent dowartościowała tam za kulisami. Wychodzi, zaśpiewała jedną piosenkę, drugą, po rosyjsku, po polsku. No i mówi do tych, Rosjanie siedzą, prawda, cała władza i pana sobie mówi, tak, tak, widzę waszych w oczach łzy, wiem, że tęsknicie do domu. Kochani, ja wam dam dobrą radę. Wypauzowała, mówi, ja wam dam dobrą radę. Wracajcie. No więc może sobie pani wyobrazić, co tam się działo, prawda? Oczywiście brawa poszły, ta część polska szalona i tak dalej. Tam niektórzy stężeli, ale potem ten facet, który ją angażował, podobno był biedny i w ogóle na bardzo wysokich szczeblach musiano się tłumaczyć. A ona nie bardzo wiedziała dlaczego, prawda? Z serca powiedziała, jeśli ktoś tęskni, może wrócić, prawda? Pojęcie rozkazu jej było obce, jako że tu jej w Poznaniu nikt nie rozkazywał nigdy, raczej ją o coś prosił, prawda? Dlaczego mają generałom rozkazywać? No bez sensu, prawda? Tak.
No i
bardzo mnie to rozrzewniło, prawda?
No życzenia Drojeckiej się po latach spełniły.
Dzisiaj nie tylko, że się spełniły, ale mogłaby być kombatantką nawet.
Odlali go z olowiu, pomalowali farbą i zaczął nasz żołnierzy powinność pełnić twardą. Trudno mu było bardzo, cierpiał prawie jak człowiek, raz nawet plakał w kącie, chociaż plakał przez cały dzień na baczność stój, prezentuj broni, nic więcej. Z olowiu ci skroili strój, z olowiu dali serce. Na jeden krok, na jeden ruch, nie zmieniaj swej postawy. I na cóż nam twój śmiały duch, gdy służysz do zabawy. Tych marzył lądach, do sławy żołnierz tęsknił, co nocy mu się śniła, daleka niby szczęście. Kiedyś chciał zerwać mundur, uciec i już nie wrócić, zamknął go za to w szafie chłopiec prawem dowódcy. Przez cały dzień na baczność stój, prezentuj broni, nic więcej. Z olowiu ci skroili strój, z olowiu dali serce. Na jeden krok, na jeden ruch, nie zmieniaj swej postawy. I na cóż nam twój śmiały duch, gdy służysz do zabawy.
A kiedy pan spotkał się z Komedą Trzcińskim?
Z Komedą Trzcińskim... Ten mój zespół grał kiedyś w technikum odzieżowym w okolicy Mostu Rocha, pamiętam. I powiedziano mi, że przyjdzie mi posłuchać taki znakomity polski jazzman, wtedy już legenda, no dla nas, prawda, takich młodych wchodzących, bo to wtedy 18 lat miałem. No i przyszedł pod ścianą stanął, taki rudawy, dość niski człowiek w okularach. posłuchał dwóch utworów, wyszedł. I później się dowiedziałem, że właściwie powiedział, pianista tak trochę raczkuje, jeżeli chodzi o jazz, ale no może, kto wie. I koniec. I to było wszystko. I potem grał, słyszałem go w Słowiański, kiedy zespół Gary Antosiewicza, tak zwany słynny Gary, tutaj grał w Arizonie, a tam miał jakieś granie w Słowiańskiej i tam wysłuchałem, jak gra cały wieczór. Postanowiłem, że jak się da, to z tym człowiekiem będę się kontaktował, bo on bardzo dużo już o tej muzyce wiedział i w okresie, kiedy ja odkrywałem akordy ze słuchu i podpis pływał po plecach ze złości, że nie potrafię tego tak zagrać, jak w radio to jest, to Komeda sobie z tym znakomicie radził.
No i on nie tylko był muzykiem, on był podobno
też... Tak, on był lekarzem.
Laryngologiem
i dobrym. I w 50., bodajże 5., zrobił dyplom u pana profesora Zakrzewskiego i miał nawet bardzo intratną propozycję zostania tam asystentem, później adiunktem. Profesor chciał go wysłać do Czechosłowacji na praktykę. Miało to być tym papierkiem lakmusowym, czy Komeda pójdzie w kierunku medycyny czy jazzu. On odmówił profesorowi i wiadomo już było, że będzie muzykiem. I jeszcze przedtem Komeda mnie zabrał w 54 roku na Krupówki do lokalu, gdyśmy tam grali do tańca w miesiącu wrześniu. No i potem postanowił zrobić zespół jazzowy. Szliśmy wtedy ulicą, czy to dziś jest Głogowska, czy
tak, Głogowska.
Jeszcze Głogowska. W związku z tym
nie było podstaw,
Magnolia, taki lokal. I też skręcili się napić płynu, który się nazywał wtedy Orangwit. Pomarańczowy, bardzo dobry, średnia buteleczka, prawda, ładne szkło. No i tam stał na scenie wibrafon. No to kelnerzy nam pozwolili tam wejść. Nikogo nie było, pustka zupełna, nie wiem dlaczego. Czy było to południe, możliwe. No i tam był wibrafon, wziąłem pałeczki i coś tam zacząłem stukać. I już wiedziałem, że Komeda, będąc zafascynowany modern jazz kwartetem, pomyślał, że może by mu ten wibrafon się przydał. A ponieważ pianistą był lepszym, więc ja się musiałem nauczyć na wibrafonie i tak też się stało. I tak zostałem wibrafonistą dzięki niemu. Dlatego, żeby z nim pracować, żeby z nim grać. To, czego nie dał mi dom, bo nie mógł mi dać, prawda, tego. Interesowało mnie, jakie mu się podoba malarstwo, jakie czyta książki, jak pomalował swój pokój, jak się ubiera. Zafascynowany byłem tym, że chodzi co piątek na koncerty symfoniczne, których ja co tu dużo gadać unikałem, prawda, bo mnie to nudziło w pewnym sensie. Jeszcze nie byłem na tyle rozwinięty muzycznie, żeby akceptować te rzeczy. Dopiero kontakty z profesorem Florianem Dąbrowskim, czy profesorem Bogusławem Szeferem, czy z Tadeuszem Żeligowskim, dopiero mnie ukierunkowały inaczej, prawda? Stałem się bogatszy niż wymagania muzyki jazzowej. Dzięki tym ludziom. Konrad Żywiecki też.
A z jakiej rodziny pochodził Komeda Trzciński?
Ojciec Krzysztofa był urzędnikiem bankowym, z dyrektorem bodajże banku na Marcinkowskiego. Mama, nie wiem, czy jak to się mówi przed wojną, no była panią dyrektorową, prawda? Bo to się tak mówiło, ale była to rodzina wielkiej klasy i z bardzo dobrymi manierami, prawda? Tam słowo proszę, dziękuję, przepraszam i tak dalej używało się. Te słowa są dzisiaj w zaniku, inne posiłkowe raczej wchodzą, ale to była taka rodzina. Już sam powiedzenie pani Trzcińskiej dzień dobry, jak odpowiedziała i drzwi otworzyła, to stała pani z klasą i to się czuło i obligowało to do jakiegoś zachowania. Tyle wiem o tej rodzinie, niewiele więcej.
A jak zakończył życie komendant Trzciński?
No to był wypadek, który o ile mi wiadomo dokładnie od jego żony, to znaczy też jej przy tym nie było, to było u Polańskiego jakieś przyjęcie Romana i popili trochę. Los Angeles są takie budowane, jest na takich uskokach i spadł Krzysztof, uderzył się w głowę chyba z jakiejś tam małej wysokości i pan Marek Chłasko chciał go ponieść. Spadli drugi raz. No i wszystko było dobrze. On jakoś muzykę do filmu robił, tylko bolała go głowa, no więc nie byłby lekarzem, gdyby się nie przebadał. I się okazało, że ma jakiś krwiak pod kością na błonie ochraniającej mózg, a w Stanach Zjednoczonych podobno był to zabieg kosmetyczny. No ale z tego zabiegu już nie wyszedł, to znaczy nie obudził się. Jak się skończyły pieniądze, jego żona przywiozła go do Warszawy i bodajże chyba pożył jeszcze 2 tygodnie i zmarł w Warszawie. W ogromnym rozkwicie talentu, bo przecież Rozmary Baby i tak dalej do dzisiaj, prawda, popularne na płytach i tak dalej.
Został wibrafonistą, jakkolwiek z wykształcenia był pan plastykiem.
Kończyłem tutaj, tak.
Tak, nie skorzystał pan z tych
4 lata byłem głównym plastykiem w zakładach Cegielskiego, znaczy mam w książeczce ubezpieczalni społecznej napisany grafik i bardzo mile wspominam tych ludzi. Nie przeszkadzali w niczym.
Ale potem przez lata był pan znany jako Jerzy Milian, wibrafonista.
Tak, no to wciąga, to bardzo wciągało i te wszystkie rankingi, prawda, które wygrywałem w Polsce przez tyle lat, 3 razy w Europie, jeśli wierzyć oczywiście ankietom Jazz Podium zachodnio-niemieckiego, no to jakoś mnie utwierdziły w tym przekonaniu i bardzo polubiłem, nawet pokochałem ten instrument. Profesor Szefer później mi inaczej ukierunkował, nawet napisał koncert na wibrafon i orkiestrę symfoniczną. Grałem z Filharmonią Narodową ten koncert. Z Wosprem grałem, z Filharmonią Wrocławską. Chyba 3 wykonania, potem już nie. Ale bardzo mi się ten instrument podobał Niemniej jednak interesowała mnie nierównolegle może, ale troszeczkę potem, od 1963 roku kompozycja i to bardzo poważnie. Także teraz się mówi samouk, a autodydakta jest takie słowo. No więc ale twierdzę jedno, że jeżeli chodzi o długoletnią dobrą praktykę, każda jest lepsza od ukończenia studiów muzycznych, naprawdę. Bo ja te studia skończyłem w Berlinie w 1973 roku, w końcu, prawda, mam dyplom, ale niewiele musiałem już tam robić, to znaczy niektóre formalne rzeczy. Nostryfikować indeks studiów plastycznych, zdać tam historię muzyki, takie rzeczy, ale praktycznie to nie. To właściwie miałem ocenę bardzo dobrą już na podstawie prac czy nagrań, jakie robiłem w Berlinie czy w Belgii. I to jest ciekawe, że napisałem balet dla Opery Poznańskiej, nie mając żadnego papieru. To mam do zawdzięczenia Robertowi Czatanowskiemu, że był szaleńczo odważny w tej decyzji, i Konradowi Drzewieckiemu, który mnie namówił do tego. Także twierdzę, praktyka tu zdobyta, w tym gmachu, w tym studio, prawda? Bo tu jak się coś źle napisało, to był wstyd przed całą piętnastką radiową, a tam grał koncertmistrz Filharmonii Poznańskiej Mieczysław Paszkiet na przykład na pierwszym pulpicie. Ja już nie mówię o Maliku, prawda, wykształconym.
Szefem tyle.
No tak, Hardy, który wiadomo, prawda, też muzyk skończony. I tu przychodzi taki, prawda, jak mówiąc po poznańsku, gzubek 18-letni i przynosi jakieś kwity, te nutki napisał, to nie brzmi, to nie brzmi, to nie brzmi. Uszy czerwone, pot szybko się poprawia, coś tam. Koledzy powiedzieli, tego nie rób, bo ta uliczka prowadzi donikąd, rozbije się łeb. I to się pamięta do końca życia. Tutaj to był najlepszy uniwersytet, zresztą kiedy była książka któregoś lecia tej rozgłości, to do dziś tam jest mój wpis i napisałem tam wszystkiego, czego się nauczyłem muzycznie, nauczyłem się w poznańskiej rozgłości. Naprawdę tak było. Ja przyszedłem z dorobkiem do Katowic, nie tam to tworzyłem i nie tym ludziom to zawdzięczam, prawda, że
tam pan
że
już
mogłem
dawał
orkiestrę zrobić. Tam sprzedałem to, czego się nauczyłem tu, a rozwinąłem się na pewno w jakiś sposób tam też, ale to tutaj się nauczyłem wszystkiego.
20 lat temu przeniósł się pan do Katowic.
Tak, tak.
I od razu został pan szefem tamtej orkiestry.
No taka była propozycja. Zadzwonił do mnie Janusz Cegieła wtedy na osiedle Piastowskie. Mówi, no nie znudziło się panu w tym Poznaniu? Ja mówię, no znudziło to nie, ale no jakie perspektywy? Mogłem sobie zrobić od podstaw to, co chciałem. Sytuacja moja rodzinna też była taka, że potrzeba było trochę tych pieniążków, a nade wszystko potrzeba było jakiejś stabilności. Tu w cudowny sposób zachowała się moja żona, która powiedziała, no niech jedno z nas przynajmniej coś zrobi, idź tam, prawda, pracuj i spróbuj coś robić. Wydałem pierwszy kompakt na zachodzie tej orkiestry, znaczy zrobiłem go w Gelsenkirchen, ale nagrania całe w Katowicach. Rozszedł się, mam go do dzisiaj, sympatyczna pamiątka. No zresztą, proszę pani, nagrania pastorałek moje, które zrobiłem w 1984 roku, odkrył po iluś tam latach, to znaczy chyba 13, Ibis Wróblewski, no i teraz w grudniu będzie Polonia Records wydawać tę płytę.
Nowe nagrania już nie powstają, nie ma orkiestry.
Nie, no nie ma. Po prostu zlikwidowano, prawda, pan Kwiatkowski wraz z panem Terleckim. To znaczy pan Terlecki podpisał to, co pan Kwiatkowski wymyślił. Przy pełnej akceptacji obu związków zawodowych, co stwierdziłem z przykrością, bo nawet nikt nie przyszedł się zapytać, co panowie na to, prawda? A przecież było to w sumie 32 osoby i ludzi, którzy dużo serca i ciekawej pracy zostawili tam, więc należało może to zrobić.
No a co w tej chwili pan robi?
Co ja w tej chwili robię? Zadziwi się pani bardzo. Ukończyłem operę której premiera będzie w Operze Śląskiej. Robię też z poznaniakiem Henrykiem Konwińskim, tancerzem, baletmistrzem, znakomitym choreografem. Zrobiłem dwa balety, które są w repertuarze Opery Śląskiej aktualnie. Jeden jest Byczek Fernando do Munrolifa, a drugi jest balet Sny w wieczorze baletowym. No i teraz napisałem Łowy w Operlandii, to znaczy jest to sprawa dla dzieci w dwóch aktach. Pracuję nad orkiestracją, za dwa lata będzie premiera.
Gra pan na wibrafonie?
Gram na wibrafonie jeszcze też. Niedawno tutaj byłem w telewizji. Taka audycja Andrzeja Wróblewskiego był w Poznaniu. Grałem w klubie pana Kapeli z młodymi ludźmi. Bardzo ciekawi, bardzo mili i bardzo fajni muzycy i bardzo mi się dobrze grało. I mnie trochę zabolało, jak przeczytałem w Jazz Forum w Warszawie, że stary mistrz pokazał lwi pazur, więc na wszystko się zgadzam, tylko nie na stary, prawda? Prawie skończyłem 60 lat, ale to przesada jednak lekka jest.
Wraca pan do Poznania z zadowoleniem.
Z przyjemnością zawsze, dlatego i sentymentem ogromnym, bo po pierwsze miasto jest, no, to, że czyste, już nie będę banałów opowiadał, chociaż wam się może wydaje, że to i coś jeszcze, co i tamto trzeba by wyczyścić, ale mam tu 7 grobów tutaj, prawda, no. Moja matka na Forcie VII była stracona 8 stycznia 1943 roku. Była w Związku Odwetu Armii Krajowej w grupie doktora Witaszka. Tutaj na Ritterstrasse, czyli obecnie niezłomnych w domu żołnierza, kiedy miałem 8 lat, mnie brano na różne badania, bo podobno rasowo nadawałem się w ramach akcji Himmlera do germanizacji i miałem być wysłany do Łodzi, do obozu, a później przekazany niemieckiej rodzinie jako rekompensata za ich dzieci, które poległy na różnych frontach. Babcia mnie uratowała z tego, mówiła perfekt po niemiecku i do dziś pamiętam tę scenę w tym pokoju i tego oficera. Stopnia nie znam, bo nie pamiętałem tego, ale wiem, że siwy pan w mundurze SS, który wtedy po tej oracji babci powiedział: niech pani idzie, dziecko jest wolne. I mnie jednego zwolniono. Nie pamiętam wszystkiego, co mówiła, ale wiem, że mówiła, że ja panu życzę, żeby powiedziała dokładnie, żeby pańskie dzieci nie spotkało nigdy to, co w tej chwili spotyka mojego wnuka. I coś w tym facecie się chyba przekręciło, bo jakoś tak drgnął, pomyślał chwilę i powiedział: może mu zginęli ci synowie, może miał tych synów gdzieś w jakimś na niebezpiecznym odcinku, że raptem okazał się bardzo ludzki. Co jeżeli czytamy książkę Alojzego Andrzeja Łuczaka Głodny, to spotykamy się z takimi Niemcami w tej książce, prawda? Spotykamy się i też opisuje ten dom żołnierza, tam w jeden z rozdziałów jest taki, wspomina tam właśnie moją matkę. Także potem ojciec, później jego druga żona tutaj, prawda, bądź dziadkowie, babcia, no to wszystko na tym Unikowie plus ten Fort VII. Także to są silne związki. Ulica Leonarda na Winiarach, przy której mieszkałem, całe oblężenie, zdobywanie Cytadeli, kiedy Rosjanie zajęli te Winiary. To wszystko świetnie pamiętam, te ważniejsze takie epizody, bo to wtedy miałem 10 lat, także to tego się nie da wymazać i zawsze wracam tu z ogromnym sentymentem.
Kompozycją Jerzego Miliana, Wolantem przez Park, w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją naszego gościa kończymy spotkanie.